W naszych rozważaniach z Księgi Sędziów w 14 rozdziale obserwowaliśmy tydzień temu dwie podróże Samsona i jego rodziców, ojca i matki, kiedy wędrowali do Timny. Pierwsza podróż dotyczyła zapoznania się ich z tą kobietą filistyńską. To była kobieta, która spodobała się Samsonowi, a druga podróż była w celu sfinalizowania spraw przygotowawczych do wesela. Chciałbym, żebyśmy otworzyli wspólnie do tego 14 rozdziału Sędziów, to jest strona 281, i będziemy dzisiaj czytali dalszą część tej historii. Ponownie Samson idzie do Timny i werset 10 do 20 zapoznaje nas z dalszymi wydarzeniami. 14 rozdział Sędziów, werset 10. Potem stąpił jego ojciec do tej kobiety, a Samson wyprawił tam ucztę weselną. Taki bowiem jest zwyczaj u młodzieńców. Ponieważ jednak bali się go, sprowadzili 30 towarzyszy, aby byli przy nim. Wtedy Samson rzekł do nich: zadam wam zagadkę. Jeżeli mi ją rozwiążecie w ciągu 7 dni uczty weselnej i odgadniecie, dam wam 30 szat lnianych i 30 szat świątecznych. Lecz jeżeli nie potraficie mi jej rozwiązać, to wy mi dacie 30 szat lnianych i 30 szat świątecznych. Oni rzekli do niego: zadaj twoją zagadkę, a posłuchamy jej. Wtedy rzekł do nich: z pożeracza wyszedł żer, a z mocnego wyszła słodycz. I nie potrafili rozwiązać zagadki przez 3 dni. 4 dnia rzekli do żony Samsona: namów swego męża, niech nam powie, co oznacza ta zagadka. W przeciwnym razie spalimy ciebie i dom twego ojca. Czy zaprosiliście nas tutaj, aby nas zrujnować? Płakała tedy żona Samsona przed nim i mówiła: ty mnie tylko nienawidzisz, a nie kochasz mnie. Zadałeś zagadkę moim rodakom, ale mnie nie powiedziałeś, co ona znaczy. Odpowiedział jej: wszak ani ojcu, ani matce nie powiedziałem jej, a tobie miałbym powiedzieć. I płakała przed nim przez całe 7 dni, póki trwała uczta weselna, a 7 dnia powiedział jej, gdyż napierała nań, ona zaś osłoniła znaczenie zagadki swoim rodakom. 7 dnia, jeszcze przed zachodem słońca, powiedzieli do niego mężowie tego miasta: co jest słodsze niż miód, a co jest mocniejsze niż lew? A on odpowiedział im: gdybyście nie orali moją jałówką, nie rozwiązalibyście mojej zagadki. I ogarnął go duch pański, zszedł więc do Aszkalonu i zabił 30 mężów z jego mieszkańców. Zabrał z nich, co mieli na sobie, i dał szaty świąteczne tym, którzy rozwiązali zagadkę, po czym pełen gniewu poszedł do domu swego ojca. Żona Samsona zaś dostała się jego towarzyszowi, który mu drużbował. Dzisiejsze słowo zatytułowałem może w taki dziwny sposób: zagadka zdrady. Werset 10, podobnie jak wszystkie inne, które mówiły o podróżach Samsona, zaczynają się podobnie. I werset 10 mówi: potem stąpił jego ojciec do tej kobiety, a Samson wyprawił tam ucztę weselną. Taki bowiem jest zwyczaj u młodzieńców. Ponownie słowo stąpił ukazuje kolejną dewiację, kolejne, jak powiedziałem tydzień temu, staczanie się w dół przez Samsona. I skoro Samson jest symbolem Kościoła, a jego rodzice symbolizują tych, którzy nauczają, Kościół Jezusa Chrystusa jest ugruntowany na fundamencie nauki apostolskiej i nauki proroków. I odstępstwo od nauki Bożego Słowa, Bóg ma tylko jedno wyobrażenie, z którym nas zapoznaje. Nam się wydaje, że świadome odstępstwa my możemy określić mianem pomyłek, Ale Bóg wyraźnie mówi, że kiedy my świadomie odstępujemy od nauki Bożego Słowa, to Bóg mówi, wy w tym samym momencie przystępujecie do zwodniczych demonów. My ciągle nie chcemy przyjąć tego za fakt, że w świecie, w którym my żyjemy, jest świat niewidzialny, o wiele mocniejszy i silniejszy od świata fizycznego. Dlatego apostoł Paweł, kiedy pisał do Tymoteusza, on przepowiedział, że taki stan rzeczy będzie miał miejsce. 1 Tymoteusza 4:1 jest napisane, a Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach. Tutaj nie ma mowy o czasach ostatecznych. Tutaj chodzi o czas, który nastąpi za jakiś moment po tym okresie apostolskim. Dlatego jest napisane, a Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów, czyli do demonów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, czyli może określić to mianem teologii, która pochodzi od samego diabła. I w tym 10 rozdziale, w wersecie, który czytaliśmy już po raz drugi, my czytamy o kolejnej podróży Samsona do Timny, ale tym razem uczestniczy Samsonowi tylko ojciec. Zwróćcie uwagę na ten werset, który cytowałem z listu pierwszego do Tymoteusza, 4 rozdział i werset 1. Tam jest napisane, że Duch stwierdza prawdę, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary. Tutaj nie ma mowy o tym, że wszyscy ludzie odstąpią od Boga, ale to staczanie się w dół będzie w pewnym progresie. Dlatego tutaj mamy wspaniały obraz, że ta kolejna, trzecia podróż Samsona do Timny jest w towarzystwie jego ojca. Nie wiemy, dlaczego matka nie poszła razem z nimi. Wiemy tylko, że ci, którzy symbolizują nauczających w kościele, połowa poszła za Samsonem, a połowa została w domu. My wiemy, że ludzie odstępują od Boga, ale pomimo tego, że odstępstwo jest częścią historii Kościoła, zawsze są ci, którzy będą trwali przy Bogu. Jest pewien obraz, który Pan Jezus przedstawił w swoim liście do Kościoła w Sardes. To jest to, co Jan odebrał od Jezusa, Apokalipsa 3 rozdział i 4 werset. Pamiętajcie, że Kościół w Sardes został nazwany przez Jezusa Kościołem martwym. Kościołem obłudnym, dlatego że Jezus powiedział, ty masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. I do tego martwego Kościoła, w którym nie ma żadnego duchowego życia, Jezus mówi, to jest 3 rozdział Apokalipsy, werset 4, lecz masz w Sardes, jest to słowo skierowane do anioła tego zboru, lecz masz w Sardes kilka osób. Te zbory, do których apostoł Paweł usługiwał i chodził i do których Jan przekazuje te listy od Jezusa, to były zbory liczne. To były zbory w tysiącach. To nie były zbory takie, jak nam by się mogło wydawać, dlatego że Ewangelia szerzyła się wtedy bardzo prężnie. Ale w tym wielkim kościele Jezus mówi, że jest to kościół martwy. Mówi, lecz jest kilka osób, które nie skalały swoich szat. I dalej mówi, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. I kolejny werset, 11, w tym 14 rozdziale Sędziów, mówi, że rodzina Panny Młodej w obawie przed Samsonem, dlatego że Samson wyróżniał się niesamowitą siłą i mocą, i w obawie przed tym, co Samson może uczynić, sprowadziła 30 towarzyszy. Innymi słowami, to byli goście, ale to była pewna grupa ludzi, która miała zagwarantować pewnego rodzaju bezpieczeństwo dla tego domu. Z reguły uczty weselne powinny być czasem radości, czasem prawda, miłym, dlatego że to rozpoczyna życie nowożeńców, ale ta uczta weselna, którą my tutaj o której myśmy tutaj czytali, ona oparta była od samego początku na niedowierzaniu. Już pierwszym ziarnem, które było zasiane na tej uczcie, to był brak ufności, niedowierzania i oczywiście podstęp. Duchem rządzącym tą ucztą weselną to był duch zdrady. Obecność Samsona, jego ojca na tym miejscu jest już sama w sobie przekroczeniem Bożego prawa. My mamy czasami wypaczone pojęcie, że człowiekowi wierzącemu wszędzie można pójść, wszystko wolno zrobić i nie ma w jego życiu żadnych konsekwencji. Myślę, że Samson miał podobną ideę w swoim życiu i do tego sprowokował swojego ojca, ale świadome przekraczanie Bożego planu, Bożego zakonu, stawia ich obojga w ręce buntowników. Ja tym razem nie mówię już o samym Samsonie, ale mówię o jego ojcu. Pamiętacie, kiedy anioł objawił się przed urodzeniem Samsona, powiedział, że jego misją będzie wybawianie ludu izraelskiego spod opresji wrogów, Filistyńczyków. Czy nie zadaliście sobie pytania, dlaczego Samson idzie pośrodku swoich wrogów? Co on robi w towarzystwie swoich wrogów? I oczywiście, dlaczego on w ogóle łączy się z tą kobietą Filistynką? Samson dopuszcza się krok po kroku coraz głębszej zdrady wobec samego Boga. Nie wiem, czy jesteście świadomi tego, ale przed naszym nawróceniem Biblia mówi, że my byliśmy nieprzyjaciółmi Boga. I apostoł Paweł, kiedy poucza wierzących w Rzymie, to jest list do Rzymian, 5 rozdział i 10 werset, mówi, że do momentu naszego nawrócenia my byliśmy nieprzyjaciółmi Boga, czyli byliśmy Jego wrogami. Czyli w tym samym stwierdzeniu mamy obraz, że wszyscy inni, którzy nie oddali swojego życia Bogu, w swojej naturze, w swoim charakterze są nieprzyjaciółmi świętego Boga. To jest obraz, który Duch Święty chce nam pozostawić, jak my wyglądamy, kiedy my towarzyszymy ludziom niewierzącym. My wiemy, że jest niemożliwym odciąć się od ludzi tego świata. Ja nie mam na myśli tych ludzi, z którymi my pracujemy, mamy do czynienia na co dzień, ale ja mówię o tych, z którymi my się łączymy, z którymi zawieramy pewnego rodzaju unię. I w Rzymian 11:18 apostoł Paweł potwierdza tą prawdę i mówi, co do Ewangelii są oni nieprzyjaciółmi Bożymi. Oni mogą wyglądać bardzo kulturalnie, mogą być pięknie ubrani, mogą być mili, mogą być bardzo kulturalni, ale Duch Święty mówi, jeżeli chodzi o poselstwo Ewangelii, jeżeli chodzi o otworzenie tej duchowej prawdy przez Boga, to ci ludzie są nieprzyjaciółmi Bożymi. To jest właśnie tak, jak Bóg nas widzi do momentu naszego nawrócenia. I jeżeli człowiek wierzący zbliża się w takiej może niecodziennej, bliższej relacji z ludźmi niewierzącymi, to Bóg mówi, ty się łączysz z tą osobą albo z grupą ludzi, którzy są moimi wrogami. Ja zauważyłem, że są ludzie wierzący, którzy nie umią zawierać przyjaźni z ludźmi wierzącymi, a nie mają żadnego problemu nawiązywania bliskich relacji z osobami niewierzącymi. Ja wierzę, że jest to niepokojący stan, dlatego że my jako ludzie wierzący, mówię o tych, którzy mają mieć odnowioną naturę, mają mieć odnowione myślenie, powinni uczyć się, powinni dołożyć starań, ażeby umieć prowadzić przyjaźń z tymi, którzy są powołani przez Boga. Bóg nie pyta o naszą aprobatę. Bóg się nie pyta, czy ty się zgadzasz z takim myśleniem. Ja wierzę, że Duch Święty jak gdyby chciał nam sam szybciej dać odpowiedź i On to czyni. W liście Jakuba 4 rozdział i werset 4. Jakuba 4:4. On mówi bardzo bezpośrednio, wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga. Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Wielokrotnie nie mogę zrozumieć, dlaczego ludzie wierzący świadomie zawierają związki małżeńskie z ludźmi niewierzącymi. To jest tak jak świadome zawarcie kontraktu z osobą, która jest traktowana przez Słowo Boże jako wrogi Bogu. Zwróćcie uwagę na to, co Jakub mówi. To stwierdzenie, taki człowiek staje się nieprzyjacielem Boga. Innymi słowami, będąc po swoim nawróceniu podniesiony do statusu przyjaciela Boga, doznając honoru i wywyższenia ze strony łaski Bożej, staje się przez swój wybór, przez przyjaźń ze światem, nieprzyjacielem Bożym. Czym jest taki stan? Jak Bóg widzi Samsona w tym momencie, kiedy Samson nie tylko zawiera przyjaźń, ale myśli świadomie o związku małżeńskim z tymi, którzy są jego wrogami? Taki stan jest zdradą, wyraźną zdradą. I ażeby potwierdzić tego ducha zdrady, który rządzi tą ucztą weselną, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, Duch Święty kilkakrotnie podkreśla w tej historii liczbę 30. Liczba 30 jest pieczęcią zdrady, dlatego że to za 30 srebrników Judasz sprzedał swojego mistrza. I ta cena była tak obrzydliwą, i Biblia to pokazuje, że kiedy Judasz wreszcie zrozumiał swój błąd, ale było za późno, i wraca do starszyzny żydowskiej i chce im oddać te pieniądze. Oni tych pieniędzy nie przyjęli. Dlaczego? Dlatego, że byli świadomi, bo Stary Testament nie ukrywał tego, że za zdradą kryje się przekleństwo. I oni nawet nie chcieli przyjąć tych pieniędzy z powrotem, dlatego że wierzyli, że nie będzie w tym Bożego błogosławieństwa, ale spadnie na nich przekleństwo. Jak wygląda człowiek, który, powiedzmy, w jednym momencie swojego życia decyduje się pójść za Panem, a drugiego dnia szuka partnera w tym świecie? Jego wybór, jego postawa stawia jego bez odrobiny osądu z drugiej strony, stawia jego po stronie wrogów Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli ktoś łączy się z osobą niewierzącą, to Biblia mówi, ty zdradzasz swojego mistrza. Jeżeli ty łączysz się z osobą, przed którą Bóg ciebie ostrzega i mówi, że jest wrogiem jego, to my depczemy jego zasady, jego ostrzeżenia, jego święte nauki. Dlaczego ludzie oszukują siebie? Dlaczego uważają, że Bóg będzie aprobował ich wszystkie postanowienia, ich dążenia? Tydzień temu zobaczyliśmy na przykładzie Samsona, jak grzech otacza człowieka taką dziwną tajemniczością. Tajemniczość zawsze poprzedza albo potwierdza, że coś jest nie w porządku. Mówi się, że człowiek, który nie ukrywa niczego, może śmiało patrzeć w oczy. Człowiek, który mówi prawdę, nigdy nie spuści oczu z drugiej osoby. Będzie zawsze patrzył bezpośrednio. Jest pewne chińskie przysłowie, które bardzo mi się podobało. Może nie pamiętam już dokładnie, ale ono mówi w ten sposób. Przynajmniej w przybliżeniu przekażę wam to. Mów tylko dobre rzeczy, a nie będziesz szeptał po cichu za plecami. Innymi słowami, jeżeli my mówimy coś konkretnego, bez ukrywania, to my nigdy nie będziemy szeptali gdzieś pokątnie, nie będziemy robili pewnych tajemnic. A więc mówmy prawdę. Człowiek nie musi się wstydzić prawdy. Tajemniczość jest wielokrotnie kanałem, przez jaki grzech wchodzi do zboru. Ja byłem bardzo wdzięczny Henrykowi za ten werset, który podsunął nam tydzień temu z przypowieści, 25 rozdział i werset 9 i 10. Dlatego, że w tym urywku Salomon porusza niesławę rozpowiadania cudzej tajemnicy. To prawda, że my wszyscy mamy pewnego rodzaju tajemnice. Są pewne sprawy, których nie chcemy, ażeby ludzie wiedzieli. Na przykład taką sprawą prywatną może być ilość pieniędzy na koncie bankowym. Na przykład wielokrotnie panie nie chcą oznajmić swojego wieku. Albo na przykład niektórzy może wstydzą się pewnych fizycznych dolegliwości, pewnych schorzeń swojego ciała. Jest wiele, wiele różnych tajemnic, które my mamy. I czy w ogóle czy człowiek wierzący ma powinność albo obowiązek zdradzania wszystkiego o sobie? Ja myślę, że to pozostawimy do dyskrecji każdego z was osobno i do waszej mądrości. Po prostu wy możecie stwierdzić, co można powiedzieć, a co nie można powiedzieć, co może wam zaszkodzić, a co wam nie zaszkodzi. Ale chciałbym w tym wypadku, dlatego że ten przedmiot przewija się w postępowaniu Samsona. Tajemniczość nigdy nie jest z Boga. Jeżeli czytacie o Bogu, to jeżeli są pewne rzeczy niezrozumiałe, to Bóg wyraźnie mówi, że pewne rzeczy nie będą pojęte przez człowieka, nie dlatego, że Bóg celowo je zakrywa, bo nie chce, żebyśmy poznali, dlatego że my mamy nasze umysły przytępione. Bóg nas uczy, żebyśmy nie rzucali pereł pod nogi świniom. Ale Bóg o sobie mówi, że Bóg wszystko objawia człowiekowi. Bóg jest tak szczególny, nawet w Księdze Salomona przez Ducha Świętego Salomon przekazuje, że ten, który rozpowiada swoje osobiste sprawy, jest głupi. A jednocześnie mamy Słowo Boże, całą księgę, której Bóg mówi, wyjawia swoje osobiste sprawy. Mówi o swojej wielkiej miłości do człowieka. Nie tai swoich pragnień, przebaczania grzechów, przyciągnięcia człowieka do siebie. Po prostu Bóg mówi, że ten, który rozpowiada o sobie, wygląda głupio. Dlatego kiedy my czytamy o tym podejściu Boga, ja myślę, że my musimy uszanować to, w jaki sposób Bóg z nami postępuje. I powiem wam szczerze, że Bóg udowadnia raz po razie, że tajemniczość nie jest z Boga. Tajemniczość nigdy nie wyraża Bożego charakteru, dlatego że tajemniczość pozostawia zawsze po sobie smak nieufności. Gdyby Bóg był tajemniczy w stosunku do nas, to byśmy powiedzieli, jak my możemy ufać naszemu Bogu. Ale ten Bóg, który nas powołuje, jest tak otwarty. On nam mówi może rzeczy niepojęte, nie dlatego, że On nam nie chce objawiać. Biblia mówi, że my naszym przytępionym umysłem nie jesteśmy w stanie tego pojąć, a mimo wszystko Bóg mówi o swoich planach, o planach dotyczących całej przyszłości, całej wieczności. On się dzieli z nami ze wszystkim. Wyobraźcie sobie, gdybyście otrzymali tak obszerny, miłosny list od osoby, którą kochacie. Polskie wydanie ma w sobie blisko 1400 stronic takiego listu. I w tym słowie Bóg wszystko o sobie objawia. Dlatego mamy kolejny dowód, że Bóg nigdy nie jest Bogiem tajemnicy. I teraz to pytanie, te wersety, które były dla nas podane, jak my mamy się zachować wobec wielu ukrytych spraw w zborze? Ja wierzę, że my, którzy czerpiemy mądrość od Pana, musimy najpierw przeanalizować to, co jest tajone. Jeżeli my wyjawiamy czyjeś tajemnice, to tak jak Salomon mówi, my zdradzamy ufność drugiej osoby. Ale może być również, że zdradzając pewne sekrety, my ujawniamy grzech. I wtedy jest pewna dystynkcja między jedną a drugą stroną. Jeżeli my zdradzamy osobiste sprawy, to my tracimy ufność drugiej osoby. Jeżeli my wyjawiamy grzech, to my stajemy po stronie świętości. I Biblia mówi, że jeżeli ty chcesz być przyjacielem ludzi, przyjacielem świata, automatycznie nie będziesz przyjacielem Boga. To, co powiedziałem tydzień temu na temat świętości, modliłem się i pragnę, ażeby to budziło głód w naszych sercach za świętością. Tajemniczość Samsona rodziła się z jego własnego grzechu. I tajemniczość Samsona wcale nie była znakiem jego skromności albo jakiejś kurtuazji. Ta tajemniczość Samsona była owocem jego odstępstwa od prawdy Bożej. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest w zborze tajemniczy, to ukrywa tylko niecne sprawy, bo my szczycimy się Bogiem, ja szczycę się każdym doświadczeniem, które doznaję od Boga na co dzień. To mogą być trudne sytuacje, mogą być niejednokrotnie bolesne i może wstydliwe, ale ja doznaję łaski Boga, ja pragnę opowiadać o łasce Boga w moim życiu. A więc chciałbym, żebyście zrozumieli podstawową prawdę. Jest wielka różnica między ujawnianiem tajemnicy kogoś, a ujawnianiem grzechu. Kiedy pewna osoba ujawniła między nami postawę i działanie pewnego mężczyzny, ona odważnie objawiła to w zborze. Mogę powiedzieć, w poznaniu prawdy Bożej ona zrobiła wielką przysługę dla zboru. I taka postawa jest godna pochwały Bożej. Inni może ujawniali też postępowanie tego człowieka, ale nie mieli odwagi publicznie tego wypowiedzieć. Kiedy patrzymy na postawę Samsona, czy nie uważacie, że było czymś koniecznym ostrzec rodziców Samsona przed jego złośliwym postępowaniem? To był syn, który świadomie, przemyślanie zakażał grzechem swoich własnych rodziców i przez Samsona oni stali się ceremonialnie nieczyści przed Bogiem, pomimo tego, że oni nie uczestniczyli sami w tych grzechach. Ten urywek, który na początku czytałem z Apokalipsy, w którym Bóg mówi, wynijdźcie spośród nich, ażebyście nie stali się uczestnikami kar, które spadną na nich. Oczywiście to słowo dotyczy sądu, który Bóg będzie wylewał nad Babilonem. I to słowo Bóg kieruje do swojego ludu. Ale niemniej jednak w tym słowie mamy świętą Bożą zasadę. Bóg mówi, że ci, którzy są pod Bożym przekleństwem, nad nimi ciąży kara Bożego gniewu. Jeżeli my się przyjaźnimy z tymi ludźmi, jeżeli my mamy jakieś kontakty, jakieś pretraktacje z tymi ludźmi, to Bóg mówi, odłącz się, bo może się okazać, że będziesz uczestnikiem tego sądu, który spadnie na tych ludzi, czy na ten kraj, na Babilon w tym wypadku. Tajemniczość nigdy nie jest z Boga. Chciałbym postawić przed wami to święte wyzwanie Bożego Słowa, żebyśmy byli zawsze otwartą księgą. Żeby każdy z nas, podchodząc jeden do drugiego, mógł śmiało odczytywać prawdę, żeby nie było skrytych spraw. Żebyśmy czuli się swobodnie, żeby duch pokory i duch przyjemności i radości mógł działać między nami. Czy zauważyliście, że za każdym razem, kiedy widzimy Samsona idącego do Timny, Duch Święty ponownie używa to słowo, że on schodził. Ludzie świadomie wybierają to, co jest dalekie od Boga. I tajemniczość Samsona. On był zajadły w swojej tajemniczości. Ona go prowadziła niżej i niżej w swoim grzechu. Skąd się rodzi tajemniczość? Tajemniczość jest owocem tego, to jest świadome przedsięwzięcie. Jeżeli wiemy, że coś nie będzie przyjęte przez drugą osobę, my będziemy tajemniczy. Innymi słowami, mała tajemnica prowadzi do wielkich tajemnic i wtedy są pewnego rodzaju spiski. Jest obrzydliwe, kiedy jeden chrześcijanin mówi do innego, powiem ci, ale nikomu tego nie mów. Albo powiem ci coś o nim czy o niej, ale niech to zostanie między nami. To jest bardzo obrzydliwe, dlatego że to nie jest charakter wypływający z relacji człowieka z Bogiem. Jak byś postąpił, gdybyś wiedział, gdybyś był obecny przy Samsonie i wiedział, że Samson niesie w swoich dłoniach miód, który jest skalany i byś wiedział, że jest skalany i niesie dla swoich rodziców? Odpowiedzcie, Jak byście postąpili? Czy zdradzilibyście tą tajemnicę dla ojca i matki i byście powiedzieli: słuchajcie, ja chcę was ostrzec, wasz syn niesie dla was splamiony miód. Będziecie nieczyści przed Bogiem. Czy raczej będziecie czuli się zobowiązani wobec Samsona, ażeby nie zdradzić jego tajemnicy? Czy rozumiecie obrzydliwość tajemniczości pośrodku ludzi wierzących? Przyjaźń z Bogiem domaga się publicznej lojalności. I przyjaźń z Bogiem sprawi, że wielokrotnie, kiedy ty umiłujesz świętość, umiłujesz prawdę, ludzie będą się od ciebie odsuwali. Dlaczego? Dlatego, że nie ma tej wspólnej więzi, tego wspólnego myślenia zgodnego z Bożym Słowem. I powiem wam jeszcze, że przyjaźń z Bogiem nie pozwoli ci postępować według zwyczajów świata. Przyjaźń z Bogiem domaga się zawsze wielkiej ofiary. Dlaczego uczniowie uciekli od Jezusa w momencie jego aresztu? Bo się bali konsekwencji. Dbali o swoją własną skórę. Zarówno Piotr, jak i inni uczniowie pouciekali. Ja nie wiem, jak wyglądałaby postawa Piotra, apostoła, kiedy on na tym dziedzińcu kapłańskim wyraźnie by powiedział: tak, to prawda, ja jestem jednym z nich. Ja wierzę, że to przyniosłoby niesamowitą chwałę dla Boga. Bóg miał wspaniałe plany na jego życie. Jemu włos z głowy by nie spadł. Ale Piotr stchórzył. I tak samo my wielokrotnie boimy się przyjąć na siebie odpowiedzialności nosiciela prawdy. Jeżeli my trzymamy swoje tajemnice i nie ujawniamy ich, prawda, dlatego że uważamy, że to są nasze prywatne sprawy, zobaczycie, że konsekwencje tego będą ukazywały się w pośrodku ludzi wierzących w zborze. Dlatego, że Słowo Boże mówi: odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Ja kiedyś mówiłem o pewnej osobie, która miała takie bardzo tajemnicze działanie i kiedyś, kiedy była skonfrontowana, dlaczego ona tak postępuje tajemniczo, ona dała taką banalną odpowiedź. Ja kiedyś już o tym mówiłem. Ona powiedziała, ta osoba, że ona musi postępować tajemniczo, dlatego żeby nie spłoszyć Ducha Świętego. Moi drodzy, takie pojęcie odbiera ludziom mądrość. Ja jeszcze raz patrzę na Samsona i moje serce kraja się we mnie, kiedy widzę syna niosącego zdradę swoim własnym rodzicom. I to samo mówię o nas, ludziach wierzących. My, którzy jesteśmy wciągnięci do rodziny Bożej. My, którzy, podobnie jak Bóg, jest napisane, że Bóg nienawidzi grzechu. I my mamy, kiedy my jesteśmy miłośnikami świętości, to my nie pozwolimy, ażeby zataić coś, dlatego że zatajanie grzechu to jest jak gdyby trzymanie bakterii, która będzie zakażała niejednego. To jest śmieszne, jak ludzie potrafią usprawiedliwiać swoją tajemniczość. I kiedy patrzymy na Samsona, zobaczcie, że małe tajemnice prowadziły go do większych tajemnic. I to, co my czytaliśmy w tym 14 rozdziale od wersetu 10, to wreszcie wprowadza nas jeszcze w większą tajemnicę. Ta zagadka może wyglądać bardzo zabawnie dla gości wesela, ale czy zdajecie sobie sprawę, że ta zagadka zrodziła się w odstępstwie Samsona? I on czuje się tak bardzo samosprawiedliwy, że on nie czuje lęku przed Bogiem, ażeby to swoje przeżycie, swój upadek jakoś ubrać w taką szatę tajemnicy i przedstawić to dla pogan jako zagadkę. Jeżeli my ukryjemy jedną tajemnicę, a Samson ukrył kilka tajemnic, on miał swoją tajną ścieżkę, o której nie powiedział rodzicom. On poszedł do winnicy, nie powiedział tego rodzicom. On w czasie swojego odstępstwa stoczył walkę z lwem, nie powiedział o tym rodzicom. On dotknął padlinę zwierzęcia, nie powiedział o tym rodzicom. On wziął zakażony miód, nie powiedział o tym rodzicom. Zobaczcie, Samson budował swoje jak gdyby fundament tajemniczości w swoim życiu i Bóg tego świata sprawił, że on czuł się bezpieczny, że nikt nie dowie się o jego tajemnicach i w momencie, kiedy człowiek dochodzi do takiego przekonania, staje się odważniejszy w bardziej zawikłanych tajemnicach. I teraz, kiedy widzimy Samsona na uczcie weselnej, Samson plącze się coraz bardziej. Ta zagadka, którą on zadaje swoim wrogom, jak powiedziałem, zrodziła się z jego własnego grzechu. I spójrzcie, z jaką odwagą, z jaką śmiałością i pewnością siebie Samson stawia wyzwanie Filistyńczykom. W momencie, kiedy człowiek zapomina o wszechobecności Boga, w momencie, kiedy człowiek lekceważy świadomie Boże Słowo, staje się nieczuły. Nawet wydaje mi się, że gdyby Bóg stał we własnej osobie obok Samsona, on by czuł się samosprawiedliwy. I słuchając tej zagadki, sam stwierdziłem, że gdybym tam był, sam nie miałbym pojęcia, o czym albo o kim Samson mówi i nie miałbym żadnej szansy na rozwiązanie, chyba że byłbym uczestnikiem grzechu Samsona. Nie było mowy, ażeby ktokolwiek mu tą zagadkę rozwiązać i myślę, że Samson dobrze wiedział. On budował swoją tajemniczość i on potrafił tak sprytnie postępować, że nie było nikogo, nie było żadnej siły, która by mogła rozwiązać jego odstępstwo. Tak naprawdę to za tą zagadką krył się wielki grzech, odstępstwo Samsona. I ta historia mówi, że ta uroczystość weselna trwała 7 dni. I jego żona, pomimo tego, że dowiadujemy się troszeczkę dalej w tej historii, jego żona przez cały ten okres, przez całe 7 dni płakała, szukając odpowiedzi na tą zagadkę. Oczywiście to wyzwanie było dane dla wszystkich obecnych, ale przez te pierwsze 3 dni to całe towarzystwo 30 gości, ono starało się rozwiązać tą zagadkę, ale jego żona wiedziała, że jest to za trudne i obrała taką może sprytniejszą metodę osiągnięcia odpowiedzi na tą zagadkę i przez cały okres tej uczty weselnej ona płakała, ona wylewała swoje łzy, ona jak gdyby chciała wzruszyć Samsona, żeby on wreszcie zdradził tą zagadkę. I 4. dnia ci goście stwierdzili, że nie ma mowy, ażeby oni mogli tą zagadkę rozwiązać. I oni przychodzą do żony Samsona i grożą jej spaleniem jej. Grożą, że spalą dom jej ojca. Wydaje mi się, że po takiej groźbie ona zaczęła jeszcze bardziej lamentować przed Samsonem. I od tego 4. dnia mogę powiedzieć, że ogarnęła ją jakaś może nietypowa gorączka, strach przed śmiercią i tak nalegała na Samsona, że po 7 dniach tej uczty weselnej Samson zdradził jej, objawił swoją tajemnicę. Zobaczcie, że kiedy my przyjaźnimy się ze światem, my narażamy się na śmiertelne niebezpieczeństwa. Nam się może wydawać, że my sobie poradzimy, dlatego że my mamy Słowo Boże, my jesteśmy dziećmi Bożymi i Samson tak będzie myślał do końca. Nawet w momencie, kiedy on dopuści się zdrady z Dalilą, kiedy on pójdzie za nią, kiedy ona jego pokona, on do końca myślał, że ta siła Boża nie opuści go. My zapominamy, że łaska Boża jest nad nami tak długo, jak Boża cierpliwość nie wyczerpie się w naszym życiu. Jest napisane, że Bóg wielokrotnie pobłaża nasze grzechy, nasze odstępstwa. I tak było z Izraelem. I czasami Biblia mówi, że ludzie widząc tą pobłażliwość Boga, traktują to jako coś normalnego, że Bóg musi obierać taką postawę w stosunku do nas. Ale Samson demonstruje niesamowity stosunek do prawdy. On jest pozbawiony najmniejszej winy. Jeżeli my coś zrobimy niewłaściwego, to, prawda, to jest tak, jak Słowo Boże mówi, przynajmniej nie przechwalajcie się wbrew prawdzie. A tutaj Samson demonstruje swój stosunek, on był pozbawiony jakiegokolwiek poczucia winy. Skoro on nie czuł winy, kiedy wstąpił do winnicy, albo dotykał podliny lwa, albo jadł ten skalany miód, albo nawet zdradzał swoich rodziców, on nie czuł winy przed Bogiem, angażując innych do tej publicznej zagadki zrodzonej z własnego odstępstwa. W Jeremiasza w 8 rozdziale i 12 wersecie jest wspomniana podobna sytuacja. Bóg mówi tak do Izraela. Jeremiasza 8:12. Czy się wstydzą, że popełnili obrzydliwość? Bóg mówi, oni nie potrafią się wstydzić, nie umieją się także rumienić, dlatego padną wśród poległych runą, gdy ich nawiedzę, mówi Pan. Może komuś wydaje się, że to jest silny charakter. Ale ten, mówię w cudzysłowie, silny charakter nie jest znakiem mądrości, ale jest obrazem grzechu. Jest obrazem znaku zatwardziałości serca. Bóg mówi, mają powód i zdrowy powód, żeby się zawstydzić przede mną, dlatego że popełnili obrzydliwość. Ale Bóg mówi, oni nie potrafią się wstydzić. Czyli człowiek jest tak daleki od Boga, że nie ma w nim siły przekonywującej. Bóg chce nam pokazać, że jest taki beznadziejny stan, kiedy człowiek, który daleko odejdzie od Boga, który czyniąc wiele niewłaściwych rzeczy, dochodzi do znieczulicy. I Bóg mówi, oni nawet nie umieją się nawet rumienić. I Bóg wyraża swój sąd, dlatego padną wśród poległych. Bóg mówi, gdy ich nawiedzę. Czyli wreszcie przyjdzie dotyk Boży. To jest tak, jak powiedział Salomon w odniesieniu do picia wina, że w końcu, nie mówi nam, kiedy ten koniec będzie, ale w końcu ta przyjemność zaatakuje człowieka i ukąsi go jak żmija. Ten jad będzie wypuszczony. Czy nie widzicie, że postępowanie Samsona jest zadziwiające? Samson może zabawić swoich gości tajemnicą swojego odstępstwa. Samson jest sługą Bożym, ale w tym wypadku propagował hazard. To, co dzisiaj ludzie czynią w kasynach, Samson zrobił dokładnie na uczcie weselnej. Jego zakład z 30 gośćmi to był zakład o drogie szaty. Powiedział, jeżeli ja wam dam zagadkę, a wy tej zagadki nie rozwiążecie, wy dla mnie dajecie 30 lnianych szat i 30 strojnych, drogich szat. To żądanie Samsona jest jeszcze obrazem głębszej dewiacji. Nie dość, że on się nie wstydzi swojego grzechu, nie dość, że on się nie rumieni przed obliczem Boga, to on jeszcze pragnie zyskać coś na swoim odstępstwie. Nie uważam, że Samson widział w tym coś złego, tak jak wielu chrześcijan we współczesnych kościołach postępuje nierozsądnie i świadomie przyjmuje to jako dobrą rzecz, podczas kiedy Bóg nie tai prawdy i objawia nam, że są to rzeczy niewłaściwe. Może Samson powtarzał sobie w swoim sercu, mnie nic nie oskarża, ja mam zdrowe sumienie i wydaje mi się, że w rzeczywistości sumienie Samsona nie oskarżało. Biblia mówi, że jeden grzech rodzi kolejny grzech. I zobaczcie, Samson w swoim odstępstwie zaczyna objawiać chciwość. Chce się wzbogacić. Na swoim odstępstwie prowadzi ludzi do tego, ażeby na nich wygrać zakład, ażeby zyskać dość drogie szaty. Czy powiedzmy jedna lub dwie nie wystarczyłoby dla niego? Dlaczego on chciał 60? Ale to jest cena chciwości. Jego pożądliwość w przesadnej, to była przesadna pożądliwość. I ta pożądliwość, zobaczcie, grzech rodzi grzech. I ta pożądliwość doprowadziła go wreszcie do morderstw. On poszedł i w końcu zamordował niewinnych ludzi. Biblia mówi, że po 7 dniach okazało się, że został zdradzony przez swoją żonę. A nie tak dawno mówił, że ona jest dla niego najodpowiedniejszą. I teraz sam się przekonuje, że ta najbardziej odpowiednia osoba na jego życie jest w grupie wrogów Filistynów. My nigdy nie zmienimy charakteru człowieka. Nam się wydaje, że uśmiech osoby, piękne słowa, bo i piękne słowa zwabiły Samsona, gwarantują charakter człowieka, ale prawdziwe życie objawia, kim naprawdę ludzie są. I po 7 dniach Samson jak gdyby przebudził się i powiedział sobie, naprawdę jestem w gronie wrogów. Nie ma tutaj żadnej życzliwej osoby. I kiedy on zobaczył, że jego żona zdradziła go, i kiedy widział, że on przegrał zakład, i on wie, że on musi zapłacić cenę za swój hazard, on był rozgniewany, on był uniesiony. I Biblia mówi, że on idzie do Aszkalonu. Co mam powiedzieć, że Aszkalon leżał około 20 mil od tego miejsca, gdzie on był na południe. Zobaczcie, werset 19, zwróćcie uwagę na werset 19. Tam jest napisane, że ogarnął go duch pański, zszedł więc do Aszkalonu i zabił 30 mężów i jego mieszkańców. Dlaczego Samson nie zrobił tego przestępstwa w ziemi filistyńskiej? On opuszcza ziemię filistyńską i idzie aż do Aszkalonu. Ale tutaj jest taka dziwna uwaga, gdzie jest napisane, ogarnął go duch pański. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że tego rodzaju zwroty wcale nie potwierdzają Bożej aprobaty na postępowanie Samsona, bo gdyby Bóg aprobował, to Bóg by podpisał się pod grzechem Samsona i pod jego chciwością, ale jest to kolejny test na życie Samsona. Bóg chciał jeszcze sprawdzić swojego sługę w dziedzinie jego chciwości. Pamiętacie ten fragment z życia Jezusa, kiedy jest napisane, kiedy on był ochrzczony w Jordanie. Potem Duch Święty zaprowadził go na pustynię, ażeby był kuszony. Dlatego tutaj ta uwaga, ogarnął go Duch Pański, świadczy o tym, że Duch Święty poprowadził go na test w dziedzinie jego chciwości. Zobaczcie w tej historii, że Samson jest w wielkim gniewie i swoją frustrację wylewa na aszkalonitach. Mógł to zrobić na Filistyńczykach, przecież Bóg go powołał do tego, żeby był pogromcą Filistynów. Czasami, kiedy nie mamy odnowionych umysłów, mówiliśmy o tym, o tej potrzebie tydzień temu, my osądzamy wiele spraw Bożych niewłaściwie. Czy wiecie, że we wszystkim w naszym życiu Bóg odbierze sobie chwałę? To może dziwnie zabrzmi, kiedy ja powiem, że nawet w waszym odstępstwie Bóg odbierze sobie chwałę. Nawet w różnych takich niskich punktach waszego życia Bóg odbierze sobie chwałę. Ja nie znam dokładnie, co się kryło za tym wydarzeniem i kim byli ci polegli aszkalonici, ale w psalmie 76 i wersecie 11 autor tego psalmu to jest Asaf, psalm 76:11, tutaj mówi o Bożej postawie wobec tego, co się dzieje na świecie. Mówi, gdyż nawet gniew ludzki przyczynia ci sławy. Kiedy czasami przysłuchuję się wydarzeniom politycznym, kiedy lata temu wstecz miała wybuchnąć wojna Amerykanów z Irakiem, wydaje mi się, że gniew George'a Busha w stosunku do Saddama Husseina przyczynił Bogu sławy. Albo powiedzmy, idźmy troszeczkę dalej wstecz, gniew Rosjan czy sił sprzymierzonych w stosunku do Hitlera przyczynił Bogu sławę. Ja wierzę, że kiedy Bóg chce wykonać swój sąd nad kimś, Bóg się posłuży odpowiednią osobą. I w tym wypadku wydaje mi się, że Aszkalonici, ci mieszkańcy tego miasta, musieli zawinić przed Bogiem i Bóg wylał na nich swój gniew i w tym czasie użył tego ogarniętego gniewem Samsona. To nie znaczy, że Bóg pochwalał, ale Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą. Tak jak psalmista mówi, że nawet gniew ludzki przyczynia Bogu chwałę. Nie ma żadnej rzeczy, która by uchodziła uwadze Boga. Nam się wydaje, że Bóg aprobuje postępowanie Samsona i Duch Święty napełnia go specjalnym namaszczeniem, ażeby on wykonał te niesławne czyny. Ale jeżeli ktoś wykonuje jakiś grzech i Bóg w jakimś czasie obnaża ten grzech, to udowadnia, że Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą. I nawet w różnych, nawet w bolesnych doświadczeniach człowieka Bóg odbiera sobie chwałę. Dlaczego? Jest napisane, Bóg jest miłośnikiem prawdy. Bóg nienawidzi tajemnicy, a szczególnie ukrytych grzechów. Ja już nieraz podkreślam tą prawdę, że Bóg zawsze wykonuje swoje plany w tym świecie. To my mówimy, wybuchła wojna, jakiś zły człowiek rozpoczyna tą wojnę, albo jakieś nieszczęście spadło, albo na przykład w Kalifornii mieliśmy ostatnio pożary. Okazało się, że to mały chłopak bawił się zapałkami. Niepełnoletni chłopak, on spowodował te kolosalne straty. Ale po drugie, mogę wam powiedzieć, że za tym zawsze stoi sąd Boży. Nigdy nie myślmy, że to był zbieg okoliczności. Bóg wylewa swój sąd. Jeżeli mamy inne myślenie, to my urągamy Bogu. Inaczej Bóg nie byłby tym, za kogo się podaje. I skoro Samson reprezentuje Kościół, co symbolizuje ta zagadka? Jak powiedziałem, ta zagadka zrodziła się z odstępstwa Samsona. Ta zagadka jest owocem takiego świadomego schodzenia jeszcze dalej w swojej zaciekłości, w swoim zatwardzeniu przed Bogiem. I ta zagadka zrodzona z tego odstępstwa symbolizuje to, co nieraz czytaliśmy i mówiliśmy, to co Pan Jezus objawia w Apokalipsie 17 rozdziale. Nie będę tego czytał, ale na pewno pamiętacie, tam jest obraz nierządnicy opartej w odzianej w purpurę, która siedzi na zwierzęciu i ma na czole napis. Jest napisane tajemnica, Babilon wielki, matka przeteczników, obrzydliwość ziemi. Nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście okazję śledzić historię Kościoła chrześcijańskiego. Jest to bardzo bolesna lektura. Nie lubię zbytnio powracać do tego, dlatego że jest wiele niesławnych kart historii ze strony Kościoła, tego, który ma być światłością świata, tego, który ma reprezentować Chrystusa, tego, który ma zwiastować cnoty o Jezusie Chrystusie. I jeżeli będziecie śledzili kiedykolwiek historię, zobaczycie, że już po pierwszym stuleciu, nawet połowa drugiego stulecia, zobaczycie świadome wchłanianie pogaństwa do kościołów chrześcijańskich. I to pogaństwo było coraz więcej wchłaniane. To nie były pewne takie upadki, kiedy ktoś się ocknął, on to pozostawił. To było świadome wchodzenie coraz głębiej. I ta historia potwierdza, że Kościół chrześcijański stawał się bardziej pogański niż chrześcijański. I co najśmieszniejsze, że nikt tego nie ukrywa. I potem, ażeby to usprawiedliwić, te wszystkie odstępstwa zostały ubrane w płaszczyk świętej tradycji. Słowo Boże jest tak proste w swoim przekazie. My czasami chcemy podważać pewne sprawy, zadajemy jakieś pytania, żeby w jakiś sposób znaleźć taką dogodną odpowiedź. Ale jeżeli jesteście szczerzy przed Bogiem, kiedykolwiek czytacie Boże Słowo, Bóg powiedział, że to Słowo jest tak prosto przekazane, że nawet gdyby ślepy tą drogą poszedł, nie zbłądzi. A Kościół ze wszystkiego uczynił wielkie misterium, tak jak to określił. Historia mówi bardzo dokładnie, że Kościół chrześcijański nabierał wiele spraw z tradycji babilońskiego pogaństwa i zaczynał coraz bardziej ubierać wszystko w płaszczyk tajemniczości, ażeby kontrolować nad masami ludzi. I podobnie jak ta zagadka Samsona, tak samo misterium Kościoła utrzymuje ludzi z dala od prawdy Bożej. Weźcie pod uwagę msze, które są tak ważną częścią świata katolickiego. W tej mszy propaguje się tak zwaną bezkrwawą ofiarę. Nawet kiedy udzielana jest komunia, to udzielana jest pod postacią tylko opłatka. Pan Jezus wyraźnie powiedział, że Jego wieczerza ma być pod postacią chleba i kielicha. Dlatego, że chleb reprezentuje ciało, które było zhańbione, które było ukrzyżowane, a kielich reprezentuje Jego krew. I Bóg zawsze mówi nam, że kiedykolwiek była doskonała ofiara, to była ofiara krwawa. A Kościół chrześcijański stworzył w swoim odstępstwie, w swojej herezji, stworzył tak zwaną bezkrwawą ofiarę. Jeżeli chcecie poznać tajemnicę na temat ofiar, pierwszy fragment w Bożym Słowie, kiedy ofiary były wspomniane, pamiętacie, przyszedł Kain i przyszedł Abel. Jeden złożył ofiarę i drugi złożył ofiarę. Która ofiara była przyjęta przez Boga? Która była miłą przez Boga? Dla Boga to była ta ofiara, w której Abel przelał krew niewinnych zwierząt. Dlatego, że ta ofiara mówi o doskonałości Bożego planu. Jezus umarł jako doskonała ofiara i przelał swoją krew. Dlatego ta bezecna tajemniczość, ten grzech, który się tak od dawna zakorzenił w tym nominalnym chrześcijaństwie, mówi nam o czymś wrogim Bogu. Jest pewna zasada, którą Bóg mówi w Hebrajczyków 9:22 i mówi, że bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. Innymi słowami, jedyna mocna, silna ofiara to jest ofiara, w której przelewana jest krew. Na przykład w samej mszy, nie wiem, czy wszyscy ludzie sobie zdają sprawę z tego, że naucza się, że kapłan ma moc sprowadzania Chrystusa do ponownego ukrzyżowania. Ale mówią, że to ukrzyżowanie, to składanie swojego ciała na ofiarę jest bezkrwawe. A z kolei Biblia mówi, że taka ofiara w ogóle nie może być przyjmowana przez Boga. Ja chcę wam pokazać na tych prostych faktach, jak ludzie odchodzą od prawdy Bożej, tworzą pewnego rodzaju tajemnice, a one są niczym innym jak herezją przez Boga. Pamiętacie Hebrajczyków 10 rozdział i werset 10 jest napisane, że Chrystus złożył jedną ofiarę raz na zawsze. Potem Hebrajczyków 10:12 jest napisane, że kiedy On tą ofiarę złożył, On zasiadł po prawicy Bożej. I z kolei w 14 wersecie tego 10 rozdziału Hebrajczyków jest napisane, że Chrystus jedną ofiarą, nie wieloma, jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Ja tylko pokazałem wam na tym prostym przykładzie, jak jedna tajemnica prowadzi do wielkiej tajemnicy i to jest ostrzeżenie dla nas, że jeżeli my będziemy praktykowali tego rodzaju postępowanie, to my zapędzimy się tak daleko, że stworzymy niesamowite herezje. We współczesnym chrześcijaństwie, mówię już nawet ewangelikalnym chrześcijaństwie, powstaje wiele nauk, które są zaprzeczeniem prawdy Bożej. Ale jak do tego może dojść? Dlatego, że jeżeli my pogardzimy świętością w jednej dziedzinie, to my będziemy coraz głębiej schodzili i będziemy wchłaniali te rzeczy, które są obrzydliwe przed Bogiem i tak jak Bóg powiedział, nawet się nie zarumienimy przed Bogiem. Czytałem na początku, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem. Jest jedna rzecz, która ciągle się przewija nawet w świecie ewangelikalnym, tak zwana ekumenia. Czym jest ekumenia? Jak Bóg by sklasyfikował ekumenię? Mówimy o tych, którzy są nieprzyjacielami Boga. Jest napisane, jeżeli ty stajesz się przyjacielem wrogów Boga, ty stajesz się uczestnikiem tych samych rzeczy. My może zapominamy, że nawet uczestnicząc w tak zwanych tajnych, może jakichś informacjach albo przekazywaniu pewnych rzeczy, my stajemy się uczestnikami. Jak powiedziałem tydzień temu, czy rodzice Samsona wiedzieli, czy też nie wiedzieli, według Bożego Słowa oni musieli odczuć konsekwencje tego grzechu. Dlatego, że my, tak jak to pierwsze słowo, które czytałem, my możemy stać się uczestnikami sądów Bożych. Dlatego chciałbym, moi drodzy, w imię szukania świętości, żebyśmy w niczym nie szli na kompromis. Żebyśmy trzymali się tego, co jest miłe dla Boga. Żebyśmy nawet byli gotowi zapłacić wielką cenę, kiedy stoimy po stronie prawdy. Dlatego, moi drodzy, chciałbym słowem apostoła Pawła zachęcić was do trwania w prawdzie Bożej. I tak jak Paweł powiedział, zaklinam, on to skierował do Tymoteusza, ja może skieruję to do nas wszystkich, zaklinam was w imieniu Pana Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych. Głoś słowo, nie głoś ludzkich spraw. Bądź czujny, pełnij rzetelnie swoją służbę, trzymaj się prawdy. Czy nie jest to fascynujące, że kiedy my będziemy trwali przy Bogu, kiedy będziemy kochali prawdę, kiedy będziemy gotowi zapłacić wielką cenę w obronie prawdy Bożej, kiedy nie będziemy czuli strachu przed ujawnieniem prawdy. Biblia mówi, że Bóg tym, którzy Jego miłują, przygotował wspaniałe rzeczy. Także nagroda będzie od Pana. Może tutaj na ziemi znajdziecie wielu nieprzyjaciół, tych, którzy nie popierają waszej postawy, ale miłując prawdę, wy miłujecie Boże zasady. Ja chciałbym, moi drodzy, ażebyśmy tak naprawdę byli gorliwi w poszukiwaniu świętości. Ja wczoraj spotkałem się z pewnym bratem wierzącym i on opowiedział mi o pewnej książce, która została wydana pod tytułem 23 minuty w piekle. Jest to świadectwo pewnego człowieka, któremu Bóg objawił prawdę, jak wygląda sytuacja w piekle. I co mnie dotknęło w czasie słuchania, ten człowiek wierzący mówi, kiedy ja czytałem treść tej książki, kiedy ten wierzący człowiek, któremu Bóg dał to doświadczenie, on powiedział, on widział wielu tych, którzy w kościołach podnosili ręce, którzy zgłosili Ewangelię, on ich widział w piekle. I on powiedział, naprawdę, naprawdę Bóg mówi prawdę, że jeżeli sprawiedliwy ledwo będzie zbawiony, to co stanie się z człowiekiem grzesznym? Pamiętajcie, że świętość to nie jest tylko pewne uczucie, to jest nasz rzeczywisty stan przed Bogiem. Chciałbym, ażebyście kochali prawdę. Chciałbym, ażebyście byli gotowi zapłacić cenę za prawdę. I kiedy my kochamy prawdę, ja wierzę, że ten zbór będzie ubłogosławiony. Ja wierzę, że kiedy my będziemy wspólnie wnosili pewien kwas do Kościoła, to my stajemy się wspólnie uczestnikami tego. Chciałbym, ażebyśmy dbając o świętość swoją, dbali o brata i siostrę. To jest niesamowite wezwanie skierowane dla nas przez Ducha Świętego, żebyśmy dbali o interesy tych, z którymi Bóg daje nam dzielić pielgrzymkę tutaj na ziemi. Jeszcze raz zostawię to ostrzeżenie Jezusa, że biada tym, którzy gorszą jeden drugiego. Czy macie pragnienie szukania świętości przed Panem? Czy kochacie tą świętość? Czy naprawdę będziecie się starali, ażeby okazać się doświadczonym, wiernym szafarzem, któremu Bóg, kiedy powierza pewne sprawy, ten się wywiązuje ku chwale swojego mistrza? Chciałbym, żebyśmy powstali do naszej wspólnej modlitwy, dlatego że za moment my będziemy przystępowali do Wieczerzy Pańskiej. I tak jak nieraz przypominam, apostoł Paweł mówi, ażebyśmy samego siebie osądzali. Ale jeszcze raz podkreślę to wielkie niebezpieczeństwo samosprawiedliwości. Kiedykolwiek przystępuję do Wieczerzy Pańskiej, ja nigdy nie myślę o nikim z was. Ja myślę w tym momencie o sobie samym. Jak ja jestem widziany przez Boga. To, że ktoś może wypowiedzieć coś wspaniałego o mnie czy o kimś innym, to nie przedstawia tutaj na ziemi wielkiej wagi. Chciałbym, żebyśmy byli zainteresowani tym, nie jak my siebie widzimy, ale jak Bóg nas widzi. I chciałbym, ażebyście dołożyli starań, ażeby Bóg odkrywał przed każdym jednym z was wasz osobisty stan. Bo my możemy siebie oszukiwać, Samson siebie oszukiwał i Kościół do dzisiaj oszukuje siebie. I chciałbym, moi drodzy, ażebyśmy pozwolili Duchowi Świętemu działać dzisiaj w tych codziennych naszych doświadczeniach. I chciałbym, żeby nasze przychodzenie do Kościoła było pozwolenie Duchowi Świętemu przeprowadzania Jego operacji w naszych sercach. Panie, Ci dziękuję za tą błogosławioną świadomość, że stoimy przed Tobą. Ja proszę Ciebie, Panie, ażebyś objawiał nam swoje oblicze, żebyśmy nigdy nie zapominali o tym, kim Ty jesteś. Ja proszę Ciebie, Panie, żebyś rujnował nasze ludzkie pojęcia, żebyś burzył te twierdze, którymi się uzbrajamy. Proszę Ciebie, Panie, żebyśmy naprawdę kochali Ciebie, kochali Twoją prawdę, kochali Twoje słowo, kochali zbór, kochali całą Twoją pracę, którą powierzyłeś Kościołowi. Ja proszę Ciebie, Panie, żebyś sam uczył nas. Ty dałeś nam wspaniałego nauczyciela, dałeś nam Ducha Świętego. On jest tak doskonały we wszystkim. To On potrafi nas wprowadzić we wszelką prawdę. Dlatego proszę Ciebie, Duchu Święty, weź nas wszystkich pod swoją ochronę. Połóż swoją rękę na każdym jednym z nas i Panie, pokaż nasz stan przed Twoim obliczem. Ja modlę się, Panie, dlatego, że chcę widzieć, aby każda jedna osoba tutaj obecna i wielu jeszcze innych, którzy uwierzą, mogli dokończyć tego biegu, mogli dochować wiary, mogli stać się prawdziwym obrazem postaci Pana Jezusa Chrystusa. Panie, błogosław nam. Nie pozwól nam, ażebyśmy taili coś przed samym sobą. Nie pozwól nam, Panie, ażebyśmy stawali się coraz chłodniejsi przed Tobą. Trzymaj nas blisko siebie. Rozbudź nas. Wprowadź to takie osobiste przebudzenie w życiu każdego jednego z nas. Ażebyśmy ważyli każde słowo, każdy gest, każdą myśl, każdą rozmowę, każdy uczynek, każdy dzień pracy, każdy moment, kiedy przychodzimy do tego miejsca. Mój drogi Panie, naucz nas obliczać nasze dni, nasze uczynki, nasze postępowanie i obyśmy, Panie, byli dzisiaj w tym momencie znalezieni przez Ciebie, przez Twoją doskonałą ocenę, czyści, godni, aby dzisiaj móc w szczerości naszego serca oddać Tobie chwałę. Panie, ja pragnę w tym momencie, ażebyśmy jako cały zbór, bez wyjątku, mogli się dzisiaj przyłączyć do tego doskonałego uwielbiania Ciebie przez aniołów. Ja wierzę, Panie, że ta chwała jest niesamowita, jest piękna, jest doskonała i jest święta. Pomóż nam dzisiaj, Panie, tak proszę Ciebie, ażeby